Student IT.
Witamy w kolejnej audycji Student IT. Bartłomiej Kuczyński, kłaniam się nisko. Kontynuujemy temat morsów, bo morsy znowu są gośćmi w naszym studiu i myślę, że nie po raz ostatni. Po mojej prawicy siedzi Piotr Jędrzejczak.
Witam Państwa.
Na wprost mnie tutaj, nie widzicie tego, ale Wiktor Sobiecki też zagościł w naszym studiu.
Dzień dobry.
No i ostatnim gościem będzie Marek Sarna.
Witam.
Moi drodzy, tak musimy obowiązkowo zahaczyć o ten temat Ligi Akademickiej. Tak jak pytałem wcześniej tak resztę drużyny o odczucia względem Ligi, jakbyście też mogli się wypowiedzieć na ten temat, czy już gramy jakby ze sobą już dość sporo czasu, tak? Gramy już jakby nie patrzeć, no kilka miesięcy już chyba nawet będzie. Jak się właściwie czujecie jako członkowie morsów po tak właściwie już dość sporym okresie wspólnej gry?
Ja mogę powiedzieć osobiście, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony całym tym doświadczeniem. W sumie moja historia się zaczęła od tego, że zobaczyłem post Ligi Akademickiej właśnie, że zaczyna się nowy sezon i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby po prostu poznać nowych ludzi, poznać osoby tak z mojego uniwersytetu, które również mają podobne zainteresowania do moich, czyli Liga Legend w głównej mierze. Ogólnie całe doświadczenie, mimo tego, że niestety nasza przygoda się skończyła dosyć szybko, to naprawdę dużo z tego wyniosłem. I jeżeli chodzi o takie może sam gameplay, jeżeli chodzi stricte o gameplay, to dużo z tego wyniosłem. No i oczywiście poznałem wspaniałych ludzi, z którymi mam nadzieję, że będę mógł utrzymać znajomość jeszcze przez długie miesiące, lata.
Dobra,
na przyszłość.
To teraz moja kolej chyba. Jeżeli chodzi o naszą przygodę z ligą, co prawda skończyliśmy ją z Ligą Akademicką, rzecz jasna, ale jakby na to nie spojrzeć, na przestrzeni tych trzech spotkań zrobiliśmy znaczący progres. Właśnie to najlepiej widać na ostatnim meczu, jak się porówna go z tym pierwszym, gdzie dostaliśmy srogi łomot. Bardzo fajnie widać to, że faktycznie te nasze treningi i wspólne gry jednak coś nam przyniosły z poziomu gameplayowego, że tak to określę, a także w sferze naszej takiej społecznej, przyjacielskiej też fajnie się pozmieniało tam. Mhm. Czasem się wyskakuje razem na jakieś piwo czy inne takie.
No cóż, ja brałem udział w wielu turniejach, ale to zawsze były turnieje takie, jakie my gramy na treninga, czyli takie pojedyncze, nic nieznaczące, a to jest taki właściwie pierwszy turniej, który się odbija trochę szerszym echem. Jeżeli chodzi o drużynkę, to jestem bardzo zadowolony. Naprawdę fajnych ludzi spotkałem w tej drużynce i pozdrawiam naszego trenera Mariusza, którego niestety nie zobaczymy, ale i nie usłyszymy.
A jeszcze to zabrzmiało, jakbyś nie chciał go usłyszeć.
Ja bym chciał go usłyszeć i zobaczyć.
W końcu, cytując klasyka, Mariusz Utka, tak. Ale nie będziemy kontynuować, bo to cenzura musiałaby wjechać.
Pozdro dla kumatych.
Pozdro dla kumatych.
Ale tak właśnie, bo mówicie o tym wspólnym graniu, a właściwie też nie wspomnieliśmy o tym, że ostatni mecz w Lidze Akademickiej zagraliśmy w klubie sportowym. I właśnie, jakie były wasze odczucia z tym związane? Bo właściwie było to coś innego niż granie ze swojego domu, tylko to właściwie miejsce przeznaczone do grania, tak?
Mnie bardzo cieszy w ogóle inicjatywa samego takiego klubu. Fajnie, że widać, że nawet w tym Gdańsku, gdzie, no nie oszukujmy się, jest mało eventów e-sportowych, mimo tego ktoś tak wyszedł z inicjatywą, żeby zrobić taki klub, gdzie można przyjść ze znajomymi, zagrać sobie jakiś fan 5-5. Jest naprawdę możliwość takiego, zupełnie inaczej się gra offline, tak? Można powiedzieć teoretycznie, jeżeli ma się swoich kolegów z drużyny tak obok siebie, jest taka, myślę, że dodatkowa adrenalina, która dodaje przyjemności z samej gry i ja mogę powiedzieć, że to jest super, super przeżycie i polecam każdemu, kto ma grupę znajomych, z którymi grają offline, w sensie online, ze swoich domów, żeby umówić się na taki wypad do Reconnecta i zobaczyć, jak to jest siedzieć side by side i fajnie sobie pogrywać. Także naprawdę pozytywne doświadczenie.
To jest naprawdę fajne, bo można zobaczyć od razu po meczu reakcję swoich znajomych, jak na przykład właśnie Piotrek, który przed chwilą mówił po naszym wygraniu, to aż wstał i krzyknął ze szczęścia.
Emocje były.
Tak. To też jest swego rodzaju duży komfort psychiczny. Mamy od razu dostosowany sprzęt, nie musimy się martwić o to, że internet nam wywali albo zepsuje się myszka, coś w ten deseń. Tak samo jak sobie siedzimy, to faktycznie jesteśmy całym zespołem i czujemy, że jesteśmy jednym ciałem, tak jakby w jednym pomieszczeniu. Wszyscy gramy po wygranym meczu, można spokojnie zbić też piąteczkę, to też jakoś rozładowuje to napięcie, bo jak się gra tak naprawdę w swoim pokoju, to nie czuje się takiej różnicy, jakby się grało zwykły mecz, a jak się tak faktycznie spotka, to jakoś też nastawienie jest zupełnie inne i jest też większa satysfakcja, jak się wygra.
Mm-hmm. Mówimy o graniu, a też wypadałoby wspomnieć o oglądaniu, bo na co dzień jest dużo turniejów e-sportowych, tak, w różne tytuły. Moglibyśmy tutaj wymienić tak naprawdę, no, co najmniej tuzin, myślę, tytułów e-sportowych, które są rozgrywane, jakieś różne turnieje. Śledzicie na bieżąco? Dobrze się wam to ogląda? Na przykład właśnie mecze LoL'a, bo mówimy cały czas z perspektywy gracza. Jak to wygląda właśnie z perspektywy obserwatora?
Mnie się wydaje, że dużą część tak jakby miary tego, czy stream się ogląda przyjemnie, czy ogląda się nieprzyjemnie, może nie jest nie tyle co sama rozgrywka, chociaż to też jest ważne, wiadomo, to jest fundamentalne, tak? Ale jeżeli casterzy, czy tam prowadzący transmisję naprawdę starają się tak jakby urozmaić, jeżeli, bo nie oszukujmy się, gry są czasami nudne, tak? Przeciwnicy są ostrożni, grają pasywnie, nic się nie dzieje. Ważne jest to, żeby w takich momentach właśnie casterzy potrafili zabawić tą publikę, żeby nie uciekali tak z tych transmisji, tylko po prostu z entuzjazmem prowadzić tą transmisję. Właśnie wydaje mi się, że duży nacisk powinno się kłaść na tak jakby stronę produkcyjną, bo czasami gry nie mają takiego dużego znaczenia, jeżeli chodzi o ilość widzów.
Cóż, jeżeli chodzi o oglądanie LoL'a, to jest taki problem, że żeby to oglądać, to trzeba mniej więcej coś wiedzieć, co się na tym ekranie dzieje, bo jak oglądamy na przykład taką piłkę nożną, to możemy... To niektórzy mogą na przykład nie znać zasad, chociaż to jest mniejszość kompletna, ale widzimy, że ta bramka idzie w stronę przeciwnej bramki i krzyczymy, jak będzie ten gol. A jeżeli chodzi o LoL'u, to jest kilka takich rzeczy, których na pierwszy rzut oka się nie zobaczy, a są naprawdę istotne, jeżeli chodzi o mecze.
To prawda.
No jeżeli chodzi o obserwowanie meczy, to już nie tylko o LoL'u. Wiele tych tytułów sportowych, jak mówiłeś, co najmniej tuzin, jak nie więcej. To można też nieraz na podstawie oglądania takich meczy zachęcić się do grania w takie gierki. Na przykład można zobaczyć, jak ktoś tam szybko klika w StarCrafta i będąc pod wpływem zauroczenia prędkości podejmowania decyzji, można zastanowić się, czy by przypadkiem też to nie zacząć grać. Tak samo na przykład teraz trwa turniej Heroesów trzecich i można też wrócić te lata wstecz, jak się kiedyś grało ze znajomymi w Hot Seat'a i też chcieć zagrać w tą grę na nowo, patrząc na to, że ona faktycznie nadal żyje, że fandom jest fizyczny, aktualny, nie legendarny, nie jest taką legendą, jak to się mówi, że no ja to kiedyś tam z bratem grałem w tą grę, a to się okazuje, że to setki ludzi tam gra, jak nie tysiące.
Można poczuć nostalgię wtedy.
Tak.
Właśnie, tak wspomnieliście o tej nostalgii, tutaj swoją drogą chciałbym zaznaczyć, że to świetnie wygląda, jak rozmawiamy, a Zuzia nam próbuje dyskretnie zrobić zdjęcie i widać flash przez ten na pół studia. Ale właśnie tak mówicie o tej nostalgii. Czy jest jakiś na przykład tytuł, jakaś gra, którą na przykład wspominacie z dzieciństwa i powiedzielibyście, że chcielibyście wrócić właśnie do tego momentu, kiedy graliście w tą grę, właśnie jakbyście mogli cofnąć się w czasie? Czy jest jakiś taki tytuł, który wspominacie z sentymentem?
To może ja zacznę?
No, okej.
Tak, jest taki tytuł, dla którego chciałbym, żeby mi wykasowano pamięć i żebym mógł w niego zagrać jeszcze raz. To jest mianowicie seria Gothic od przygląsi pierwsza i druga część. Właściwie można powiedzieć, że dzięki tej gierce zacząłem trochę w LoL'a grać, dzięki multiplayerowi do tej gierki, ale to jest dla mnie klasyk klasyków. W szczególności dzięki polskiemu dubbingowi, który był...
Oj.
Uszkodzenia w studiu.
Jeżeli o nie chodzi, to takich tytułów w sumie jest dużo, do których chciałbym się cofnąć. Takim zupełnie pierwszym na przykład jest Różowa Pantera, dubbingowana przez Cezarego Pazurę. Mhm. To były jedne z moich pierwszych gier i wtedy tak naprawdę jako ten sześciolatek zacząłem się bawić właśnie w gierki komputerówki. Bardzo przyjemne wrażenia. Tak samo jak Marek mówił, seria Gothic. Ona tak naprawdę popchnęła mnie w kierunku, w którym teraz jestem. Właściwie gdyby nie Gothic, to bym nie studiował historii, o ironio, bo faktycznie wiązałem moje plany z czym innym w dzieciństwie. Ale tak samo napomknąłem na temat Heroesków, ale nie część trzecia, tylko piąta dla mnie była taka bardzo istotna. Dzięki niej też zacząłem grać w dużo innych strategii, które w sumie najbardziej cenię sobie ze wszystkich gatunków growych.
Mhm. No to ja polecę standardem i klasykiem polskiej młodzieży z lat 2010-2013, Metin 2. Może tutaj niektórzy się rozbawią i zaśmieją, tak? Ale no bądź co bądź, to było pierwsze MMO w Polsce za moich czasów, tak? Jestem rocznik 9-5, które było, no może pomijając World of Warcraft, było takim w miarę rozwiniętym MMORPG-iem, mimo tego, że No, nie oszukujmy się, pay to win, straszny, strasznie pay to win, ale no, na tamte czasy nie było dużo do wyboru i to jest taka gra, na którą poświęciłem bardzo dużo czasu, ale mimo tego, że no, można mówić, debatować, czy to był czas stracony, czy to był czas niestracony, dużo poznałem osób, z którymi do dziś utrzymuję kontakt i są to naprawdę no, takie wartościowe znajomości, więc jak myślę o pierwszej grze takiej, na którą poświęciłem dużo czasu, to klasyczny Metin 2.
Tutaj to ciekawe się tego słucha, bo tu nawet słyszymy o wpływie gier na studia, czy wybory życiowe nawet. To czy można byłoby się, niektórzy mogliby się tego nie spodziewać. Ale właściwie teraz tak jeszcze zastanawiam się nad jedną kwestią. Tutaj jakby nas tutaj zebrała jedna gra, czyli League of Legends. Jedna z najpopularniejszych gier obecnych czasów. Właściwie chyba nawet najpopularniejsza, można powiedzieć.
Tak.
Gracie w tą grę już jakby nie patrzeć od kilku lat. Czy jest coś takiego, co was wkurza, że po prostu pomimo tego, że jakby lubicie w to pograć, macie te kilkuletnie doświadczenia, to jednak jest jakiś aspekt, który was irytuje i powoduje, że czasami macie ochotę usunąć grę z komputera?
Jeżeli chodzi o League of Legends, to jak już było wspomniane w audycji chyba pierwszej, najgorszym minusem czasami jest społeczność. Niestety przy takiej dużej grze, gdzie gra kilka milionów ludzi, no nie zawsze spotkamy ludzi miłych, którzy chcą wygrać. Tylko powiedzmy, że na przykład 12-letnie dzieci, które za bardzo jeszcze nie dojrzały do kontaktów międzyludzkich przez internet, etykiety jeszcze dokładnie nie poznały i potrafi się usłyszeć różne ciekawe rzeczy o sobie,
o rodzicach.
Bliskich, o rodzicach.
Może Łukasz by coś o tym nam powiedział. A, szkoda, że go dzisiaj nie ma.
Łukasz w poprzedniej audycji był, już nawet wspomniał, już tak się wryła to w pamięć, ale no właśnie jakby to jeszcze jak to jeszcze w waszym przypadku wygląda?
Znaczy, mi się wydaje, że dużo tak zwanej toksyczności, tak, czyli no, można powiedzieć niegrzecznych zachowań, tak, ładnie mówiąc, w Lidze Legend wynika z tego, że wszystkim tak bardzo zależy na wygranej, tak? Wszyscy walczą o ten ranking, wszyscy chcą wygrywać jak największą ilość gier i kiedy już przegrywamy którąś grę z rzędu, tak? Wiadomo, że to do nas dociera i nawet osoby, które mogłyby się na co dzień wydawać miłe, normalne, grzeczne i naprawdę tak jest. W rzeczywistości po prostu po jakimś czasie, po jakimś niefortunnym zdarzeniu może się właśnie ujawniać ich ta ciemna strona i tak puszczają wodze fantazji, jeżeli chodzi o rzucanie obelg. I no, to jest na pewno problem, który wydaje mi się, że nie jest do rozwiązania, chyba żebyśmy całkowicie no, wycenzurowali cały czat, ale zawsze pozostaną pasywno-agresywne komentarze, tak? Zawsze będzie ten sposób, żeby dać komuś znać, że jest się na niego złym.
Jesteśmy tylko ludźmi.
No,
jeżeli chodzi o zwalczanie tak naprawdę zjawiska toksyczności, to trzeba byłoby przeprojektować ogólnie gatunek ludzki na nowo.
No, niestety.
No.
Tak wspominamy o tej toksyczności i myślę, że o ten temat jeszcze zahaczymy, jakby nawiązując do słynnego hasła dwie litery, jeden czat, to jakby też wytłumaczymy troszeczkę.
Ofensywnie.
Wytłumaczymy jakby tutaj o co chodzi oczywiście w drugiej części audycji. Także moi drodzy, słyszymy się już za chwilę. Student IT. Witamy po przerwie. No i właśnie wspomnieliśmy o takim dość chwytnym hasełku dwie litery, jeden czat. Ktoś, kto jest jakby rozeznany w środowisku internetowym, jakby wie o co chodzi, ale dla tych, co nie wiedzą, jakby jest swego rodzaju hejt zbudowany ku konkretnej osobie, jakby w polskiej społeczności, no można chyba powiedzieć esportowej, czy właściwie społeczności gier, tak? Chodzi tutaj o Norberta Lisa-Gierczaka. I jakby właśnie to już jakby to zjawisko hejtu na jego osobę, czy właściwie tej walki z tym jego wizerunkiem takim, tak, trwa już od kilku lat w internecie. Jaki jest wasz stosunek do tego? Bardziej się nabijacie z tego, czy tak uważacie, że hej, to już zaszło za daleko? Jak to odbieracie?
No mi się wydaje osobiście, że tak ofiara tego, za jaką się uważa pan Norbert, sama tak naprawdę napędziła to, bo internet jest takim ciekawym miejscem, gdzie tak naprawdę branie czegoś na poważnie trzeba bardzo uważać, kiedy bierze się coś na poważnie, bo naprawdę dużo osób w internecie przyjmuje taką postawę człowieka zupełnie niepoważnego i wszystko, co mówi, to jest tak zwany trolling i można się ładnie przejechać na właśnie przykładzie pana Norberta, kiedy bierzemy to do siebie na poważnie i próbujemy walczyć z tym. Wydaje mi się, że to jest taka walka z wiatrakami, bo rozumiem, że ofensywne takie wjazdy, tak można kolokwialnie powiedzieć, na jego osobę, jasne, to jest niemiłe, ale tak naprawdę no, trzeba się zastanowić, w jakim się jest środowisku. Jesteśmy w internecie, tak? Internet rządzi się swoimi prawami. No i wydaje mi się, że to było do zatrzymania, ten cały hejt był do zatrzymania w zalążku, gdyby tak naprawdę Norbert podchodził do tego zupełnie niepoważnie i zupełnie to ignorował. No ale jak wiemy, jest on dosyć wybuchowym człowiekiem, tak? Jeżeli ktoś chce zobaczyć jego wybuchy, to na pewno na YouTubie znajdzie parę filmików. Także nie bez powodu też niektóre obelgi, wydaje mi się, że wjechały na niego.
No, mi się wydaje, że zjawisko inicjałów Jerzego Dudka jest bardzo analogiczne jak samo zjawisko cenzopapizmu. Właściwie są to już żarty dość niskie, niepotrzebne, które już dawno powinny zginąć w sposób naturalny, zginąć z czasem. Jednak one po dziś dzień żyją i mają się dobrze, ponieważ no, Norbert się, że tak to powiem, triggeruje, że bardzo się odpala na temat wyzwisk w jego stronę. Oczywiście trzeba mieć z tyłu głowy, że niektóre osoby budują sobie tak naprawdę fame w oparciu o te dwie litery. Tak samo niektóre pociski już nawet nie są śmieszne, bo na przykład takie puste JD to nic, dwie puste litery, ale niektórzy są w stanie rozwinąć ten skrót tak bardzo ofensywnie i tak bardzo nawet złapać w kleszcze nie samego Norberta, ale jego środowisko, że no faktycznie tutaj się tworzy jakiś problem taki poważny.
No cóż, to jest, należy zauważyć, że też nie pamiętam tego dokładnie, bo to już było wiele lat temu, ale kiedy te dwie słynne literki powstawały, to wtedy dwie słynne literki to były prawie na każdego. Po prostu, jak Piotrek powiedział, Norbert dość gwałtownie na to zareagował i tak to. No i tak się stworzyło, taka powiedzmy subkultura dwóch literek. Obecnie to już jest bardziej mem niż,
też mi się
niż
tak
wyzwanie,
wydaje,
ale, tak. Ale na początku to dobre akcje potrafiły z tym być. Chociaż, no, niektórzy, jak też Wiktor mówił, tworzą na tych literkach fame. Chociaż nie powiem, wydaje mi się, że Norbert zyskał troszeczkę na tym. Warto wspomnieć o sytuacji, kiedy ostatnio wyzwał taką jedną osobę, która
nie
co tworzy
się,
fame na
JD. Nie bójmy się powiedzieć jego imienia, Marcin Majkut Ksajo, tak więc.
Wyzwał go na pojedynek MMA. To było bardzo ciekawą sytuacją.
No właśnie, bo tak rozmawiamy o tych sytuacjach konfliktowych, bo mówimy o takim, właściwie teraz mówiliśmy do tej pory o sytuacji, gdzie właściwie czat, czyli właściwie to, z czym komunikuje się streamer, jest ofensywny w stosunku do streamera. A tutaj mówimy o sytuacji, gdzie streamer wobec streamera raczej nie są do siebie pozytywnie nastawieni.
To można podkreślić jako próbę wybijania się na kimś. Mhm. Po prostu ja nie słyszałem o Ksajo, czyli właśnie osobie, która się wybija na JD, zanim zobaczyłem na YouTubie filmiki o tym, jak on tworzy różne przeróbki o JD, ale czy to źle w sumie?
Znaczy, nawiązując jeszcze do twojej wcześniejszej wypowiedzi, właśnie wydaje mi się, że JD to jest właśnie, to jest mem i z tym trzeba się pogodzić. To jest kappa, to jest pokchamp, to jest cokolwiek innego. To jest po prostu mem z Twitcha, który no się przyjął, niestety. No, czy ktoś to lubi, czy nie, no tak wyszło. A jeżeli chodzi tutaj o ten konflikt pomiędzy streamerami, no to jasne, no dwie dorosłe osoby mogą mieć pomiędzy sobą konflikt, tak? Mogą go rozwiązać jak chcą. Natomiast no, rozwiązania, które proponuje pan Gierczak, to zakrywają troszeczkę, no absurd, tak? Wiadomo, no gala KSW poprzez to, że ktoś tak napisze dwie litery na czacie, no, o które już wcześniej wspominał, że się nie obraża, że bierze to, że tylko poważne wjazdy bierze na poważnie, także no wydaje mi się, że to troszeczkę jest gdzieś inne z jego strony.
Ale, właśnie. Ale bądźmy szczerzy, chyba każdy z nas by z chęcią obejrzał ten pojedynek.
No, na
ja
pewno.
Bym oglądał.
Tak, to byśmy musieli wszyscy masowo wykupować abonament, to by tam jeszcze jakieś...
A, pay-per-view.
Tak. Ale właśnie, bo wspominacie o jakby sposobie wypowiadania się i tutaj chciałbym się odnieść do tego, co ostatnio trochę wstrząsnęło polską społecznością e-sportową. Znane jest wam raczej zjawisko trash talku, czyli takiego, nazwijmy to, ofensywnego, takiej uszczypliwości właściwie, tak, wobec innych osób, czy to przeciwników, żeby zbudować taki hype, żeby takie narastające napięcie zbudować wobec wydarzenia. No ale właśnie, ostatnio miało miejsce właściwie w polskim turnieju, w polskiej lidze sportowej takie właśnie zdarzenie, gdzie po prostu zawodnik wszedł i powiedział wprost, że jeżeli, tam mówił, wypowiadał się o różnicach między ligami i powiedział coś w stylu, jeżeli ktoś pisze, że jest inaczej, to polecam kąpiel w betonowych butach. I zaczął ogólnie, no dość bardzo ofensywnie się wypowiadać.
Brakuje.
Jednak jakby nie patrzeć to na transmisję na kilka tysięcy osób, to dość mocne słowa chyba.
Bardzo mocne i wydaje mi się, że za mocne słowa. Bardzo, tutaj chcę sobie przywołać bardzo mądre słowa jednego z graczy profesjonalnych Ligi Legends, Ligi Amerykańskiej Double Lifta. Trash talk powinien nastąpić przed meczem i powinien to być taki, no nie oszukujmy się, no kąpiel w betonowych butach, no to jest po prostu no chamski wjazd, tak? Albo powiedzenie komuś, że ma się zabić, no trzeba utrzymać jakiś poziom, no klasy, tak? Jeżeli ktoś wychodzi...
Dobry smak,
no dokładnie. Mhm. I trash talk właśnie powinien być dokładnie przed meczem, bo wtedy tak jakby, no... pokazujesz swoją taką wrażliwą stronę, tak? Załóżmy, że ja będę trasztokował golemów warszawskich, tak? Z Politechniki Warszawskiej przed meczem. No to jeżeli oni wygrają, tak? No to ktoś sobie odpali ten mój filmik, którym ja trasztokuję przed meczem, no i teraz wychodzę na głupka, tak? Czyli coś postawiłem, tak jakby na ten trasztok i po meczu się okaże, czy wyjdę na tym jako taki cwaniaczek, który tak trasztokował przed meczem i wygrał na końcu, lub przegrał i coś stracił. Także no, trzymajmy, myślę, że czysty trasztok i właśnie, żeby to było przed meczem, a nie wyzywanie przegranych po meczu, bo to nie jest klasa.
Tak, dokładnie. To, co powiedział Piotrek, trash talk powinien być czymś na wzór hype buildera, powinien budować to napięcie do tematu w związku z samym meczem, który zaraz się odbędzie. A fakt, jaką formę przyjął ten trash talk z betonowymi butami i krawężnikami, no był na bardzo niskim poziomie. Tutaj chyba wychodzi na to, że zawodnik nie był za bardzo świadom tego, że miał tą chwilę jakby mocy publicznej, że faktycznie ludzie go słuchali i że to, co on powie, będzie rzutować nie tylko na niego, ale też na całą drużynę, też na fakt, jak inni.
Na Fantasy Expo całe przecież.
Właśnie, jak będzie to rzutować na resztę turniejów i tak dalej. Sponsorzy, no, jakby wiedzieli, o co chodzi, albo nawet gdyby to słyszeli, to chyba nie byliby zbyt zadowoleni.
No cóż, no, też warto zauważyć, że to nie było na żywo, to było nagrane, więc wina jest po stronie zawodnika i to dość spora, ale też po stronie organizacji.
Bo ktoś to musiał puścić.
Ktoś tego dokładnie nie przejrzał i się stało. Ja myślę, że koledzy już powiedzieli dużo o trash talku złym, ale też warto podkreślić dobry trash talk, jak miał miejsce przed meczem i Hagiem Millennium.
Mhm. Między trenerami. Tak
między trenerami.
Tak, dokładnie. To przykład dobrego trash talku właśnie.
Mhm. Gdzie to właśnie budowało gigantyczny hype. Mhm. Wszyscy na to czekali. Po prostu to było piękne.
Mhm. Albo innym przykładem pięknego trash talku była akcja Wydziego i Ignacego. Mhm. Jak był pojedynek Heroesów właśnie. To było bardzo... Tak, śmieszne, ale też budujące, nahypowało
no
na
to.
To
był
meczek.
Bardzo szumnie zapowiadany pojedynek, który tak. Oglądało parędziesiąt tysięcy osób.
No
więc...
sam oglądałem, a zresztą nie oglądałem.
Ale to też tak naprawdę daje nam dowód, że taki trash talk nawet w środowisku e-sportowym odbija się dużym echem w społeczeństwie i to nawet poza środowiskiem e-sportowym, tak mi się wydaje.
Tak, bo to jest pozytywne zjawisko. Tylko prawda jest taka, że trzeba umieć faktycznie trash talkować i zrobić to z klasą.
Trash talku muszą się nauczyć i zawodnicy oraz odbiorcy, bo jeżeli odbiorca źle wyczuje trash talk i po prostu już po meczu albo przed meczem zacznie wyzywać tego gracza, który ten trash talk zaczął, to nie jest dobre.
I tak moglibyśmy właściwie długo opowiadać o tym zjawisku. Myślę, że to można było na ten temat zbudować całą audycję, ale widzę, że Zuzia za chwilę, jak nie będziemy kończyć, to wypstrzyka całą kliszę w aparacie, czy tam w telefonie i zabraknie miejsca.
To sesja czy audycja?
No i jedno nie musi wykluczać drugiego.
Jedna i druga.
Ale właśnie, moi drodzy, bo tak nawet odbiegając troszeczkę od tematu gier, a właśnie pytając już tak was dość personalnie, nawet niekoniecznie w kierunku gier, ale jakie są właśnie, jakbym miał was zapytać, jakie są wasze plany na przyszłość, jako, nie wiem, jako studentów, czy właśnie jako graczy, czy na przykład wiążecie jakoś swoją przyszłość z e-sportem, czy jakoś, czy raczej to będzie dla was taki dodatek do całości przyjemny?
Fajnie by było, gdyby moja kariera poszła zgodnie ze sportem, ale no, bądźmy realistami, e-sport w tym kierunku jest jak sport, czyli jest dużo chętnych, mało miejsca. Jeżeli chodzi o moją przyszłość, to studiuję ekonomię, może się uda coś w tym kierunku złapać. Uczyłem się też informatyki, też właśnie dzięki grom. Może sobie w pewnym momencie odbuduję sobie chęć studiowania dalej w tym kierunku.
Jeżeli chodzi o mnie, no to plany mam, nie wiem czy ambitne, na pewno chcę skończyć te studia i już z papierkiem jako zawodowy nauczyciel znaleźć pracę, w wolnym czasie później otworzyć kanał na YouTubie, gdzie bym mógł nagrać coś na wzór streszczeń materiału, żeby uczyć tak naprawdę dzieci poprzez internet, żeby połączyć pozytywne z praktycznym. Tak, można tak powiedzieć. Coś na wzór Miecia Mietczyńskiego, ale nie wulgarnie w stosunku tak do młodszych. Przygotowania też do matury jakieś porobić na necie. Oraz chciałbym w wolnym czasie dalej grać w ligę, się rozwijać i no, kontynuować nasze zmagania jako morsy.
Ja myślę, że właśnie okres, w którym teraz się znaleźliśmy, tak, gdzie ten e-sport tak naprawdę dopiero rozkwita, jest idealnym momentem, żeby jeżeli ktoś faktycznie chciałby zacząć, tak, coś robić, to jest naprawdę dobry moment, tylko wiadomo, tak z mojej perspektywy, moich planów, ja studiuję informatykę, więc wydaje mi się, że tak jakby chciałbym zacząć coś robić w tym e-sporcie, tak, ale przypominam sobie pana Sawika słowa, na pewno ludzie, którzy są w środowisku e-sportu wiedzą, kto to jest, że tak naprawdę, żeby teraz dostać się do tego tak można, no, ściśle zamkniętego grona, tak? Dla niektórych, no ciężko znaleźć jakąś pracę. Trzeba zacząć robić coś samemu, tak? Zacząć robić jakiś content za darmo, pokazać, że zrobiłem tak, zrobiłem na przykład taki kanał na YouTubie, zrobiłem taki felieton, jakiś podcast. Teraz bardzo niedoceniane są podcasty ze względu na to, że no wiadomo, jak coś, czegoś słuchamy, jesteśmy w samochodzie, możemy czegoś słuchać, a przy wideo jest inaczej, więc ja planuję na wakacje właśnie jakiś podcast. Nie wiem jeszcze na jaki temat, ale na pewno będzie to związane ze sportem, no i może z IT, także.
No cóż, zobaczymy. Jeżeli chodzi o e-sport, to warto na jakiś wolontariat się załapać, żeby złapać kontakt właśnie ze wszystkimi ludźmi.
O tym też dużo Sawik opowiadał swego czasu, też dość popularna osoba w świecie e-sportu.
Dokładnie.
Ale ja myślę, że jak tu będziemy tworzyć jakiś podcast w radiu, to całą trójkę spokojnie będziemy zapraszać, bo jesteście tak wygadani, że kilka podcastów spokojnie zrobimy od ręki.
Spoko.
Moi drodzy, w ten sposób dotarliśmy do końca naszej audycji. Nie, jest to koniec audycji, ale nie koniec przygody morsów, bo jeszcze będą grać w rozgrywkach Edu Esports League, także o tym też będziemy gdzieś tam wspominać na łamach audycji Student IT. Moi drodzy, było mi niezmiernie miło was gościć w studiu. Piotr Jędrzejczak był jednym z moich gości.
Dziękuję bardzo.
Wiktor Sobiecki.
Dobrej nocy.
Dobrej nocy, dzień dobry. No i ostatni z trzech muszkieterów, czyli Marek Sarna.
Dziękuję i pozdrawiam.
Słyszymy się już w następnym tygodniu, także kłaniam się nisko i do usłyszenia. Student IT.